Co by było, gdyby jeden z pozoru drobny błąd gramatyczny w takim tekście sprzed no ponad 3000 lat sprawił, że dramatyczne błaganie o obrońcę zostało odczytane jako arogancka groźba?
Wobec samego Boga?
Dokładnie. Zazwyczaj, kiedy czytamy starożytny tekst, no a zwłaszcza taki o fundamentalnym znaczeniu, to podchodzimy do niego z ogromnym zaufaniem.
Mhm, jasne.
Mamy przed sobą słowo, zaglądamy do słownika, widzimy definicję i uznajemy sprawę za zamkniętą. Zakładamy, że dokładnie to autor miał na myśli.
To jest takie nasze bezpieczne, nowożytne podejście.
Właśnie. Dzisiaj jednak ten perfekcyjny, wiesz, bezpieczny słownik zostanie całkowicie podpalony.
O tak, to jest... To będzie brutalne przebudzenie dla każdego, kto lubi mieć wszystko tak ładnie skategoryzowane na półkach.
Rozłóżmy to zatem na czynniki pierwsze. Naszą misją w dzisiejszej dogłębnej analizie jest zbadanie notatek doktora Johna Waltona
z jego 16 sesji wykładów o księdze Hioba.
Tak, z 16 sesji, która obejmuje rozdziały od 22 do 27, czyli ten słynny trzeci cykl dialogów.
To jest absolutnie kluczowy moment dla całej tej historii.
Zgadza się. To tutaj wyczerpują się argumenty pocieszycieli Hioba. Wiesz, opadają maski i na jaw wychodzi taka prawdziwa, surowa natura tego konfliktu. Ale zanim dotkniemy tej potężnej filozofii, musimy uporać się z gigantycznym problemem.
Z błędami w tłumaczeniach.
Z błędami w tłumaczeniach. I w ogóle naszym współczesnym niezrozumieniem tego, jak myśleli starożytni. Więc dlaczego my w ogóle mówimy, że te teksty są źle przetłumaczone?
Żeby to zrozumieć, to trzeba najpierw spojrzeć na w ogóle dynamikę tego trzeciego cyklu dialogów. Zauważyłeś, że w tekstach zapada nagle taka niespodziewana cisza?
Znaczy, że robi się krócej.
Tak, ten cykl jest po prostu znacznie krótszy od dwóch poprzednich. Zofar, czyli jeden z tej trójki przyjaciół Hioba, w ogóle nie zabiera głosu.
Zamilkł. Całkowicie.
A z kolei mowa Bildada jest uderzająco krótka. Literacko to jest bardzo jasny sygnał. Tym ludziom po prostu brakuje już amunicji. Wyczerpali wszystkie te swoje teologiczne formułki.
Zrozumiałem.
Ale to, co najbardziej problematyczne, uderza w nas na samym początku tego cyklu, w mowie Elifaza, konkretnie w wersetach 2 i 3 z 22 rozdziału.
Kiedy w ogóle zestawia się ze sobą różne takie współczesne tłumaczenia tych wersetów, no to można odnieść wrażenie, że czytamy kilka zupełnie innych książek.
O tak, rozbieżności są gigantyczne.
Na przykład popularny przekład angielski NIV stawia w tym miejscu pytanie, czy człowiek może przynieść korzyść Bogu.
Klasyczne tłumaczenie.
A już... Na przykład badacz Norman Hubbell w swoim tłumaczeniu proponuje coś w stylu, czy bohater może zagrozić Bogu?
To jest spora różnica.
No olbrzymia. Inni komentatorzy, tacy jak powiedzmy Hartley czy Kleins, oni krążą wokół tego, czy jakikolwiek mądry człowiek może być dla Boga użytecznym zasobem. Skąd bierze się aż tak drastyczna różnica? Przecież pytanie, czy pomagasz Bogu, a czy zagrażasz Bogu, to są dwie różne galaktyki.
No całkowicie się wykluczają, prawda? Jak w ogóle tłumacze mogą aż tak bardzo się mijać? Problem leży w samej mechanice starożytnej poezji hebrajskiej.
Aha, czyli to nie jest tylko kwestia słownictwa.
Niezupełnie. Wiesz, my posługując się takimi językami nowożytnymi, opieramy się na bardzo sztywne i rygorystycznej składni. Mamy podmiot, orzeczenie, dopełnienie, no i to wszystko w jakimś określonym porządku.
Jasne, trzymamy się reguł gramatyki.
W poezji hebrajskiej ten porządek jest niezwykle płynny. Znaczenie buduje się przez tak zwany paralelizm, czyli zestawianie ze sobą dwóch linijek tekstu, które nawzajem się na przykład uzupełniają, kontrastują ze sobą albo rozwijają swoją myśl.
Czyli słowa w zasadzie mogą pełnić różne funkcje gramatyczne w zależności od tego, jak zrozumiemy strukturę zwrotki?
Właśnie o to chodzi. Dr. Walton podchodzi do tego problemu, wiesz, bardzo analitycznie. Zauważa, że uderzająco podobna struktura gramatyczna, taki, wiesz, niemal identyczny układ słów, występuje w Księdze Hioba jeszcze w dwóch innych miejscach.
Czyli możemy to jakoś zweryfikować z innym fragmentem tekstu?
Tak, w rozdziale 13 i 21. I opierając się na tych takich równoległych wersetach, Walton udowadnia, że dotychczasowe tłumaczenia patrzyły na to zdanie zupełnie na opak.
Na opak?
Człowiek albo bohater jest w rzeczywistości dopełnieniem.
Zaraz, zaraz.
Jeśli słowo człowiek nie jest podmiotem, to w ogóle o kim mowa w tym zdaniu? Kto tam wykonuje czynność?
I tu jest ten haczyk. Prawdziwym podmiotem okazuje się hebrajskie słowo maskil, które znajduje się, uwaga, w drugiej linijce tekstu.
O rany, czyli podmiot przeskoczył sobie linijkę niżej. A co znaczy to maskil?
Oznacza mądrego pośrednika albo kogoś, kto działa w czyimś imieniu.
To całkowicie zmienia wektor całego argumentu.
Prawda.
Zamiast pytać, czy my, w sensie ludzie, możemy dać coś Bogu, pytanie brzmi w zasadzie...
Pytanie brzmi, czy mądry pośrednik służący w imieniu Boga może przynieść jakikolwiek pożytek człowiekowi.
Niesamowite.
Zatem zauważa też konieczność doprecyzowania w ogóle czasowników w tym wersecie. Użyty tam taki, wiesz, bardzo rzadki czasownik tamam, to wcale nie mieć doskonałe drogi, jak często to czytamy w naszych Bibliach, ale uwaga, zdać pełną relację ze swoich dróg.
Znaczy rozliczyć się z czegoś.
Dokładnie. A z kolei popularne słowo sadak w tym konkretnym ujęciu to nie tyle bycie sprawiedliwym, co raczej taki, wiesz, proces usprawiedliwiania samego siebie.
Zatrzymajmy się przy tym na chwilę, bo to jest po prostu absolutny przełom. Czytanie starożytnej poezji bez zrozumienia tego mechanizmu paralelizmów to jest, wiesz, jak próba użycia takiego najprostszego automatycznego translatora z lat 90. do przetłumaczenia, powiedzmy, sonetu Szekspira.
O tak, świetne porównanie. Dostajesz słowa, ale tracisz sens.
Bo okrzymujemy na wyjściu zbiór słów, które, wiesz, niby istnieją w słowniku, ale cała ta pierwotna dusza tekstu wyparowuje, znika. To prawdziwe uderzenie, jakie niósł argument. Bo jeśli przyłożymy to właściwe tłumaczenie do sytuacji Hioba, no to nagle widzimy, że Elifas, on wcale nie bawi się w jakąś abstrakcyjną filozofię o wielkości Boga.
Nie, on uderza w najczulszy punkt cierpiącego człowieka.
Właśnie.
To jest uderzenie prosto w serce, wiesz, bo przez te poprzednie rozdziały Hiob tak desperacko chwytał się tej jednej, jedynej nadziei, że w niebie znajdzie się jakiś pośrednik, prawda? Jakiś odkupiciel, ktoś, kto wstawi się za nim u Boga i poświadczy, że jest niewinny.
I nagle Elifas mu to zabiera.
Z tej precyzyjnej analizy gramatycznej wyłania się obraz Elifaza, który brutalnie wręcz miażdży tę nadzieję Hioba, mówiąc coś w stylu: myślisz, że jakiś niebiański obrońca ci pomoże. Że cię usprawiedliwi przed Bogiem. Nikt taki nie przyniesie ci żadnego pożytku.
Przerażające, wiesz, jak łatwo można zniszczyć kogoś, w sumie jednym zdaniem, jeśli wiesz, gdzie uderzyć.
Tak, to psychologicznie jest bardzo mocne.
Ale skoro największym wyzwaniem jest ten nasz nowożytny bagaż i to, wiesz, jak on zniekształca gramatykę, to musimy pójść krok dalej.
Jasne.
Zastanawiałem się, jak to niezrozumienie rzutuje na to, jak postrzegamy starożytny wszechświat. Bo jeśli wpychamy te nasze zasady gramatyczne w ich poezję, to z pewnością robimy dokładnie to samo z naszą nauką i fizyką.
Oj, zdecydowanie. Wpychamy tam fizykę, której tam nie ma.
My.
To jest po prostu prawdziwa pułapka na współczesnego czytelnika, która, wiesz, generuje całą masę anachronizmów. W takich tych najpopularniejszych tłumaczeniach ten fragment brzmi mniej więcej tak: rozpościera północne niebiosa nad pustą przestrzenią, zawiesza ziemię nad niczym.
O tak. To jest jeden z ulubionych cytatów w internecie do dziś. Kiedy tego słucham, mój ten nowożytny mózg od razu odpala w głowie obraz z teleskopu Hubble'a.
No tak, ziemia zawieszona w próżni.
Widzę wielką, błękitną kulę ziemską unoszącą się w lodowatej próżni kosmosu, wiesz, trzymaną na orbicie dzięki bezlitosnym prawom grawitacji. Od razu rodzi się taka pokusa wypowiedzieć: niesamowite. 3000 lat temu ci koczownicy na pustyni znali już fizykę Newtona i wiedzieli o sile odśrodkowej. Powiedz mi proszę, że to nie jest to, co oni mieli na myśli.
To, co jest tutaj naprawdę fascynujące, to uświadomienie sobie, jak całkowicie obcy był im taki, wiesz, naukowy sposób myślenia. Narzucanie temu starożytnemu poemato naszej wiedzy z zakresu, powiedzmy, astrofizyki, ono po prostu niszczy jego prawdziwy, symboliczny przekaz.
Czyli to nie jest proroctwo o grawitacji.
Absolutnie nie. Dr. Walton, wiesz, bezlitośnie obala te takie urocze, nowoczesne interpretacje. Kiedy starożytny tekst mówi o północnych niebiosach, używając tego hebrajskiego słowa zafon, no to w ogóle nie odnosi się do kierunku północnego na jakimś, wiesz, kompasie magnetycznym.
A do czego?
W literaturze całego starożytnego Bliskiego Wschodu to Zafon to potężna, mityczna góra kosmiczna.
Góra. Aha. Czyli jak taki kananejski odpowiednik Olimpu?
Dokładnie tak. Miejsce graniczne, w którym, wiesz, niebo łączy się z ziemią i to tam właśnie zbiera się ta mityczna Rada Bogów.
Dobrze, to pozbyliśmy się przestrzeni kosmicznej na rzecz góry. Ale co z tą pustą przestrzenią i tym niczym, nad którym rzekomo werset zawiesza ziemię? Bo słowa brzmią dość jednoznacznie, wiesz. Próżnia to próżnia, prawda?
Dla nas dzisiaj tak. Ale dla nich absolutnie nie. I tutaj wkraczamy w ogóle w taką, wiesz, fundamentalną różnicę filozoficzną między ich, a naszym pojmowaniem samej koncepcji istnienia czegokolwiek.
Zamieniam się w słuch.
Hebrajskie słowo użyte w tym miejscu to tohu. Znamy je zresztą dość dobrze z drugiego wersetu pierwszej Księgi Rodzaju, z opisu stanu przed stworzeniem świata, kiedy to, wiesz, ziemia była bezładem i pustkowiem. To owo słynne tohu wabohu.
Tak, to bardzo znane wyrażenie.
No więc my, ludzie nowożytni, definiujemy istnienie przez obecność materii, prawda? Jeśli coś ma masę, atomy, jakąś, wiesz, fizyczną objętość, to wiemy, że istnieje. Z kolei brak materii to oznacza nieistnienie, czyli po prostu próżnię.
Prawda, to dość logiczne.
Ale w starożytności o istnieniu decydowała funkcja i porządek rzeczy, a wcale nie to, czy mają fizyczną materię.
Chwila. Czyli brak funkcji to brak istnienia? Próbuję to jakoś zilustrować w głowie.
Tak, to bywa trudne do uchwycenia.
Zrozumienie tego, wiesz, starożytnego podejścia do nieistnienia przypomina, powiedzmy, spojrzenie na całkowicie zepsuty i rdzewiejący silnik samochodowy gdzieś tam leżący w garażu. Z mojego punktu widzenia on nadal tam jest, wiesz, ma wagę, składa się z metalu, no mogę uderzyć się w niego w kolano.
Fizycznie wciąż tam leży, jasne.
Ale ponieważ wyciekł z niego cały olej, no i tłoki są kompletnie zablokowane i nie jest już w stanie, wiesz, wprawić samochodu w ruch, no to z punktu widzenia funkcji on całkowicie stracił swój porządek i cel.
O właśnie.
I w oczach starożytnego myśliciela ten silnik po prostu stał się tym tohu. Wypadł w kręgu takiego ludzkiego uporządkowanego świata, więc przestał istnieć, pomimo że wciąż jest kupą metalu.
To jest świetna analogia, wiesz. Ona bardzo trafnie oddaje ten ich starożytny sposób wartościowania świata. Dla ludzi z tamtej epoki, na przykład jakieś tam szalejące sztormy, albo wiesz, niezbadane głębie oceanów, czy wręcz dzikie, bezkresne pustynie, no one również obiektywnie nie istniały.
Aha, bo nie dało się tam normalnie żyć.
Nie, dlatego że nie można było, wiesz, nabrać w dłonie piasku czy wody z oceanu, ale dlatego że to były po prostu środowiska chaotyczne, wrogie i całkowicie, wiesz, nieprzydatne do podtrzymywania ludzkiego życia. Takie kosmiczne, nieokiełznane wody były ostatecznym uosobieniem takiego bezładu.
Więc to wszystko sprowadza się do braku porządku.
Tak, i w tym badanym wersecie u Hioba pojawia się też unikalne słowo belema. Ono jest właśnie tłumaczone zazwyczaj jako owo nieszczęsne nic. Oraz słowo erec.
Zwykle to erec to po prostu ziemia, prawda? Ten ląd, po którym chodzimy.
Zgadza się, ale w tym bardzo specyficznym, takim wręcz mitologicznym kontekście to oznacza najniższe rejony, czyli zaświaty wręcz, taki podziemny świat zmarłych.
No dobra, więc jeśli złożymy te wszystkie dziwne elementy z powrotem w jedną całość, to obraz, który maluje nam Hiob, nagle staje się wręcz oszałamiający.
Jest niesamowicie plastyczny.
To w ogóle nie jest wykład o astronomii i grawitacji. Z konkluzji doktora Waltona widzimy coś o wiele głębsze. Niebo, czyli ta góra kosmiczna, jest rozpostarta nad bezmiarem wód chaosu znajdujących się gdzieś tam w górze.
Dokładnie tak.
A z kolei podziemny świat, czyli te fundamenty naszej rzeczywistości, jest zawieszony na wodach chaosu znajdujących się w dole. To wcale nie jest fizyka. To, wiesz, to teologiczny manifest o tym, że Bóg po prostu swoją potęgą zmusza ten przerażający pierwotny chaos, żeby ustąpił miejsca dla uporządkowanego życia.
I to jest właśnie ten moment, w którym ta starożytna kosmologia przepięknie łączy się z psychologią postaci samego Hioba, bo Hiob doskonale rozumie, że Bóg ma absolutną władzę nad chaosem w kosmosie. Hiob wie, że Bóg zmusza to to nieistnienie by służyło istnieniu. Dlaczego więc, i o to pyta sam siebie Hiob, dlaczego ten sam potężny Bóg pozwala, by w jego osobistym, małym życiu zapanował, wiesz, tak totalny, zjadliwy chaos? Dlaczego jego życie stało się właśnie owym tochu? Zostało pozbawione funkcji.
To rzuca kompletnie nowe światło. Wyposażeni w tę dużo precyzyjniejszą optykę i rozumiejąc, wiesz, jak bezlitośnie przyjaciele atakują resztki nadziei Hioba, no i jak głęboki dysonans przeżywa on na tym wręcz kosmicznym poziomie, możemy przyjrzeć się samym argumentom.
Tym, z którymi borykają się w trzecim cyklu.
Konflikt, który do tej pory, wiesz, gdzieś tam się tlił pod powierzchnią jakichś takich kulturalnych sformułowań, teraz on drastycznie się zaostrza i co zamienia się w otwartą wojnę między nimi.
Maski w końcu opadają.
Tak, zaczyna ten wspomniany wcześniej Elifas, a jego słowa są po prostu toksyczne. Zrzuca tę maskę współczucia i... wiesz, i oskarża, tak wprost. To całe twoje gadanie o pośredniku to jakaś zasłona dymna. Bóg zna twoją niegodziwość, Hiob. Zgrzeszyłeś, jesteś winny, więc dlatego cierpisz. A potem daje mu taką radę, która, wiesz, no, sprawia, że człowiekowi opadają ręce.
Elifas po prostu doradza Hiobowi, by, wiesz, przestał się opierać, by uległ, odpokutował za te wyimaginowane grzechy i po prostu skupił się na tym, co ważne, na odzyskaniu swoich utraconych dóbr.
Co za tupet.
Co więcej, wiesz, on wręcz mu sugeruje, by po tym wszystkim Hiob zaczął nauczać innych o tym, jak to wspaniale Bóg go ocalił i podniósł z upadku.
Wiesz co, on w tym momencie w ogóle nie brzmi jak przyjaciel w żałobie. On, wiesz, on brzmi jak taki obślizgły, no, toksyczny doradca biznesowy, powiedzmy, z Doliny Krzemowej, który wymyślił genialny plan na ratowanie wizerunku.
PR-owiec w najczystszej postaci.
Mówi mu wprost, Hiob, słuchaj, zróbmy szybki rebranding. Przyznaj się do błędu, nieważne czego popełniłeś, po prostu powiedz, że jesteś winny, a Bóg cyk odda ci te twoje stada wielbłądów i owiec. To jest świetny zwrot z inwestycji, prawda? A potem ruszysz z jakąś trasą motywacyjną, będziesz występował w namiotach dookoła i opowiadał, jak to spadłeś na dno, a Bóg cudownie zwrócił ci twój ogromny majątek.
Ha, no bardzo trafne.
Prawda? O tym, że Hiob jest po prostu niewinny, w ogóle tego Elifaza już nie obchodzi. Liczy się tylko taki, wiesz, materialny zysk i przywrócenie pozorów normalności. Skąd u niego w ogóle bierze się taka bezwzględność w stosunku do przyjaciela?
Ta bezwzględność, wiesz, ona wynika wprost z ogromnego przerażenia. Przyjaciele Hioba, oni po prostu zbudowali całe swoje dorosłe życie wokół, no, pewnego nienaruszalnego paradygmatu.
Tak zwanej zasady odpłaty.
Dokładnie, tak zwanej zasady odpłaty. W dużym uproszczeniu to jest taki starożytny odpowiednik dzisiejszej karmy. To jest bardzo, wiesz, mocno transakcyjne podejście do świata. Jeśli postępujesz właściwie, jesteś dobry, Bóg nagradza cię bogactwem, zdrowiem i rodziną. Jeśli z kolei grzeszysz, no to spotyka cię cierpienie, kropka.
To bardzo taki, powiedzmy, kuszący i wręcz czarno-biały obraz świata, bo daje nam taką iluzję całkowitej kontroli nad życiem.
Oczywiście, wiesz, daje iluzję, że nic złego nam się nie stanie, o ile będziemy grzeczni. Ale kiedy nagle widzą absolutnie zrujnowanego Hioba, który zawsze postępował słusznie, to ich wewnętrzna taka, wiesz, moralna matematyka całkowicie zaczyna się sypać.
No bo równanie nie ma sensu.
Bo jeśli Hiob jest obiektywnie w niewinny, to znaczy, że ta zasada odpłaty, na której zbudowali świat, no po prostu nie działa. A to z kolei oznacza, że ich bezpieczny, przewidywalny świat jest jednym wielkim kłamstwem i każdy z nich może jutro stracić wszystko.
Są zmuszeni do obwiniania ofiary.
Tak, są brutalnie wręcz zmuszeni do obwiniania ofiary, by za wszelką cenę chronić ten swój własny, kruchy światopogląd.
Wow, no to jest psychologiczny mechanizm obronny w najczystszej postaci, prawda?
O tak, wyparcie pełną parą. A sam Hiob, on przecież też wychował się w cieniu tej samej dokładnie zasady odpłaty. Przez całe życie sądził, że, wiesz, że jego prawe, bezgrzeszne życie gwarantuje mu rodzaj jakiejś polisy ubezpieczeniowej u Boga. Jasne, Hiob jest w ogóle rozdarty w sposób niewyobrażalny. Bo z jednej strony jego umysł nadal tak jakoś próbuje trzymać się tej starej transakcyjnej teologii, ale z drugiej strony jego własne, zmiażdżone chorobą ciało i ta tragicznie utracona rodzina wręcz krzyczą do niego, że to tak w ogóle nie działa.
Totalny dysonans poznawczy.
I to jaki? Hiob desperacko marzy o znalezieniu Boga po to, by mu to wręcz wykrzyczeć w twarz. Zresztą on bardzo mądrze odpowiada na rady tych przyjaciół, wskazuje im na tą otaczającą rzeczywistość, mówiąc coś w stylu spójrzcie na świat. Jak możecie tu w ogóle mówić o jakiejś sprawiedliwości?
Bo przecież ciemierzyciele i mordercy żyją w niesamowitym luksusie do późnej starości, a z kolei biedni i niewinni często, wiesz, umierają z głodu. Hiob widzi, że świat dookoła jest potwornie wręcz dysfunkcyjny.
Hiob po prostu nie mieści w głowie, że w ogóle jego przyjaciele mogą w takiej sytuacji namawiać go do skupienia się wyłącznie na własnym portfelu i bogactwie w obliczu tak wszechobecnego absurdu i cierpienia niewinnych wokoło.
I na to właśnie wkracza Bildad, uderzając w te swoje tony mądrości minionych wieków. Jak już ustaliliśmy, jego ta mowa jest tak podejrzanie wręcz krótka.
Tak, skończyły mu się pomysły.
Sprowadza się to w zasadzie do rzucenia w twarz Hiobowi potężnym, ale dość pustym komunałem, prawda? Że wiesz, że Bóg jest ogromny, doskonały, a człowiek jest z natury wadliwym pyłkiem, który w ostatecznym rozrachunku i tak nie ma dla funkcjonowania wszechświata jakiegokolwiek znaczenia.
Bildad próbuje w ten sposób bardzo brzydko, wiesz, zamknąć dyskusję, próbuje unieważnić to ludzkie, osobiste cierpienie Hioba, używając tej perspektywy ogromnej, kosmicznej skali. Jesteś pyłkiem, więc po co narzekasz?
Rozumiem. A reakcja Hioba na to?
Reakcja Hioba na te rewelacje jest jednoznaczna i ostra. On nazywa te ich rady, po prostu absolutnie niedorzecznymi. I zauważ, że znowu wraca tu echo tej kosmologii, o której rozmawialiśmy zaledwie przed chwilą.
Mm-hmm.
Hiob w sumie zgadza się, że tak jasne, Bóg zaprowadził wspaniały porządek we wszechświecie, wiesz, zmuszając te wielkie kosmiczne wody do posłuszeństwa. Ale ten sam potężny Bóg z jakiegoś nieodgadnionego dla Hioba powodu wpompował czysty niszczycielski chaos dokładnie w sam środek życia swojego wiernego sługi.
Więc Hiob ma już pewnie dość tych grzeczności i udawania.
Całkowicie. Odrzuca te ich bezduszne rady i wręcz nazywa przyjaciół swoimi, a co za tym idzie, także Boga, wrogami. Zapowiada im, wiesz, że cokolwiek by się miało wydarzyć, to on nie ustąpi ze swojej pozycji i do ostatniego tchu będzie trzymał się prawdy o tym, że jest po prostu niewinny.
Więc skoro znajomi Hioba, wiesz, tak niesamowicie mocno naciskają na ten materialny zysk i na szybkie rozwiązanie problemu na zasadzie jakiegoś, powiedzmy, fałszywego przyznania się do winy, to dochodzimy do miejsca, w którym musimy zapytać, o co tak naprawdę toczy się ta cała gra.
O stawkę.
Tak, jaka jest stawka, której na tym etapie tej historii świadomy jest tylko Bóg. Oskarżyciel z pierwszych rozdziałów i my jako tacy z zewnątrz czytelnicy. Wraca nam tu ten główny zarzut, który zrzucił lawinę cierpienia na Hioba na samym początku.
Zgadza się. Jeśli połączymy to, co się dzieje z szerszym kontekstem, wiesz, tego kosmicznego zakładu, to w końcu wszystkie elementy tej układanki wskakują na swoje miejsce. Rzucający wyzwanie, wiesz, ów oskarżyciel, który w pierwszych rozdziałach brał udział w tej niebiańskiej radzie, on tam rzucił Bogu w twarz fundamentalne i bardzo filozoficzne oskarżenie.
Czy istnieje bezinteresowna prawość?
W zasadzie ich przekupuje. Wiesz, daje im ochronę, majątek, zdrowie i tym podobne. Wyzwanie rzucone Bogu polegało na udowodnieniu, że jeśli odbierze się Hiobowi całe to bogactwo, to ta jego tak zwana wielka wiara natychmiast po prostu wyparuje. I że Hiob z frustracji przeknie Boga.
Aha, zatem wiesz, warunkiem zwycięstwa Hioba i udowodnienia, że oskarżyciel się na nim sromotnie myli, wcale nie jest posiadanie jakiejś tam, wiesz, poprawnej, dogmatycznej teologii?
Absolutnie nie. To w ogóle nie o to chodzi. Teologia samego Hioba w tym momencie historii jest, żeby to tak delikatnie ująć, całkowicie fatalna. Będąc w tym potwornym szoku, wiesz, po nagłej utracie wszystkiego, on przypisuje Bogu najgorsze z możliwych motywów.
Widzi w nim kaprysznego dręczyciela, który zabija dla rozrywki.
Właśnie. On myli się w ocenie takiej, wiesz, prawdziwej natury Boga, w sumie niemal tak samo bardzo jak jego przyjaciele. Ale z perspektywy samego tego kosmicznego zakładu to w ogóle nie ma znaczenia.
Dlaczego?
bo dopóki prawość jest dla Hioba wartością samą w sobie, a wiesz, a nie tylko takim sprytnym wytrychem do niebiańskiego skarbca z nagrodami, no to oskarżyciel po prostu sromotnie przegrywa. Zauważ też, że ci pseudoprzyjaciele, podobnie zresztą jak na początku żona Hioba, oni ze wszystkich sił namawiają go do przyjęcia, wiesz, dokładnie takiej postawy, o jaką oskarżał go rzucający wyzwanie.
Czyli takiej w 100% transakcyjnej. Zrób to, żeby dostać tamto.
Dokładnie tak.
I to w sumie doprowadza nas prosto do wielkiego finału tych dialogów, do wersetów otwierających 27 rozdział. Hiob na tym etapie staje niejako przed trybunałem i, no i składa definitywną przysięgę wobec wszystkich. Mówi, wiesz, z całą stanowczością w głosie, moje wargi nie wypowiedzą niczego niegodziwego, a mój język nie wypowie kłamstw. Czym w tym kontekście byłoby dokładnie owo kłamstwo?
Kłamstwem, które całkowicie zaprzepaściłoby wszystko dla Hioba, byłoby, wiesz, byłoby zrobienie dokładnie tego, czego natarczywie żąda od niego ten toksyczny Elifas. Hiob musiałby pójść na potężny kompromis ze swoim sumieniem, musiałby spojrzeć w to kosmiczne niebo i powiedzieć, tak, to ja zgrzeszyłem, zasłużyłem w pełni na to wszystko. Hiob przecież wie doskonale, że to była po prostu nieprawda, bo żył uczciwie.
Zrobiłby to wyłącznie jako polityczny, kalkulowany ruch.
Właśnie po to, by jakoś, wiesz, obłaskawić bóstwo i móc odzyskać te swoje utracone stada owiec i wielbłądów. To byłaby transakcja w najczystszej postaci.
Wiesz, ta sytuacja, w której tkwi teraz Hiob, tak jak tak o niej opowiadasz, jest do złudzenia wręcz podobna do współczesnego, powiedzmy, dramatu prawnego z jakiegoś serialu kryminalnego.
Brzmi intrygująco. O co chodzi?
No wyobraźmy to sobie. Taki absolutnie niewinny człowiek, no siedzi w ciemnej celi, oskarżony o zbrodnię, której nigdy nie popełnił. I nagle, wiesz, przez kraty wchodzą ci tacy uśmiechnięci prokuratorzy z twarzami Elifaza i Bildada.
Mroczny obraz.
Kładą na stole papiery i mówią, słuchaj, obaj dobrze wiemy, jak to wszystko działa. Ten system po prostu wymaga winnego, a ktoś musi beknąć. Jeśli będziesz się tak upierał i twierdził, że jesteś niewinny, to po prostu zgnijesz tu do końca życia.
Typowy szantaż.
Tak. A potem rzucają ofertę. Ale jeśli podpiszesz tę naszą ugodę, jeśli tylko kłamliwie przyznasz się do winy, no to natychmiast wychodzisz na wolność z czystym kontem. Zwrócimy ci twój, wiesz, stary dom, a nawet wypłacimy potężne odszkodowanie z państwowej kasy. No weź po prostu kłam pod nosem i idź wolny do domu z pieniędzmi.
O tak, wiesz, to byłaby dla udręczonego człowieka pokusa, no po prostu niemal nie do odparcia na tym etapie zmęczenia.
Ale Hiob z uporem, wiesz, on patrzy na tę rzekomą ugodę, po czym ze łzami w oczach drzeją na drobne kawałki. I on w imieniu takiej wyższej prawdy, w imieniu no po prostu brutalnej uczciwości wobec samego siebie, stanowczo odrzuca to kłamstwo, I wybiera po prostu bycie w zgodzie z własną integralnością.
I muszę powiedzieć, to dramatyczne wręcz odrzucenie tej, no jak to ująłeś, ugody przez Hioba, to właściwie stanowi wspaniałą konkluzję tego całego etapu naszej analizy.
Zgadza się.
Te słowa Hioba w 27 rozdziale no raz na zawsze zamykają sprawę oskarżyciela. Choć zauważ, sam Hiob jeszcze wcale tego nie wie. No w tym dokładnie momencie ten potężny, kosmiczny zakład z pierwszych rozdziałów tak naprawdę dobiega końca. Rzucający wyzwanie pomylił się, wiesz, sromotnie się pomylił. A ta bardzo mroczna teza o no wyłącznej interesowności natury ludzkiej została definitywnie obalona.
Hiob po prostu udowodnił na własnym przykładzie samo istnienie takiej, powiedzmy, czystej, bezinteresownej prawości.
Oczywiście. I drogi jego, i tych fałszywych, wręcz toksycznych pocieszycieli w tym momencie historii całkowicie i bezpowrotnie się rozchodzą, prawda? Przyjaciele, no, oni po prostu ponieśli druzgocącą porażkę, próbując być jakimiś takimi, wiesz, przewodnikami duchowymi dla Hioba. Oni teraz po prostu milkną, znikają na długo ze sceny, by powrócić dopiero, powiedzmy, w samym epilogu księgi, tylko po to, żeby, wiesz, by finalnie przełknąć gorycz swojej sromotnej porażki.
Słuchaj, cóż to była dzisiaj za podróż? Rozpoczęliśmy nasze spotkanie od takiego, powiedzmy, no przedzierania się przez te gęste zarośla błędnych tłumaczeń i
i całkowicie niezrozumianych na pierwszy rzut oka hebrajskich paralelizmów.
No początek był techniczny, ale opłaciło się.
Opłaciłoby, by tak ze zdumieniem odkryć, wiesz, jak Elifas w tym wersecie chirurgicznie wręcz niszczy tę jedyną tłącą się jeszcze nadzieję cierpiącego człowieka na jakiegokolwiek niebiańskiego obrońcę. Potem zresztą musieliśmy z wielkim trudem oduczyć się patrzenia na wszechświat oczami współczesnych fizyków NASA, po to by tylko móc zrozumieć starożytną wizję takiego pierwotnego kosmicznego chaosu, mitycznego tochu.
Dokładnie tak i to wszystko w cudowny sposób obnażyło przed nami prawdziwą taką najgłębszą głębię psychologicznego starcia Hioba z tak zwanymi przyjaciółmi.
Trzeci cykl, wiesz, tych dialogów to po dzisiejszej analizie widać to jak na dłoni, to gigantyczny, wiesz, niesamowicie emocjonalny punkt zwrotny całego polematu. Hiob wbrew wszelkiej ziemskiej logice i pomimo utraty wszystkiego, co miał, on z bolesnym trudem po prostu odnosi zwycięstwo moralne. Zwycięstwo dzięki swojej tak silnej, absolutnie bezkompromisowej integralności. On miażdży w pył, wiesz, tę całkowicie bezduszną i z gruntu transakcyjną wizję religii.
Wizją, którą przyjaciele tak usilnie, wręcz siłowo próbowali mu na każdym kroku wmusić jako jedyną prawdę.
Mhm. I to podsumowuje ten fragment historii Hioba w sposób kompletny.
To niewątpliwie całkowite zamknięcie takiego kluczowego, wiesz, powiedzmy, osobistego etapu dla tych postaci. Jednak literacko to właśnie otwiera przed nami zupełnie nową fazę zmagania się z problemem cierpienia. Wchodzimy bowiem teraz z biegiem kolejnych rozdziałów w potężną część, taką typowo dyskursową, która rozpoczyna się od takiego przepięknego poetyckiego hymnu do mądrości zawartego w 28 rozdziale księgi. Wtedy też sam punkt ciężkości narracji zwolna przeniesie się, wiesz, powiedzmy z takiego intymnego, osobistego dramatu Hioba na to fundamentalne, kosmiczne wręcz pytanie, czy cierpienie sprawiedliwych ludzi w ogóle, powiedzmy, jest w ogóle dobrą i sensowną polityką dla świata jako mechanizmu stworzonego przez Boga.
I to jest potężny, niezwykle ciężki wręcz, powiedzmy, egzystencjalny temat, z którym na pewno niedługo się zmierzymy, bo czeka na nas tuż za rogiem tej takiej wielkiej, pięknej literackiej struktury. Ale tymczasem, zbliżając się już do samego końca naszej dzisiejszej dogłębnej analizy, chciałbym, żebyśmy zostawili tu taką bezpieczną przestrzeń na powiedzmy, pewną głębszą, taką bardzo osobistą i może nieco wręcz niewygodną refleksję dla każdego z nas, by gdzieś to z nami rezonowało przez następne dni.
Z chęcią posłucham.
Bo wiesz, kiedy obserwuje się tę nieszczęsną postawę przyjaciół Hioba, to powiedzmy, bardzo łatwo jest patrzeć na nich z góry, prawda? Mając przewagę tego bycia czytelnikiem z zewnątrz, łatwo jest bardzo ostro potępiać ten ich taki, wiesz, ośly, dogmatyczny upór, te wszystkie ich całkowicie toksyczne rady i ten mrożący nieraz w żyłach krew, całkowity, wręcz patologiczny brak jakiejś elementarnej empatii wobec przyjaciela, który wylądował na dnie rynsztoka.
Ocenić ich jest niesamowicie prosto, zwłaszcza jak zna się finał tej książki.
Ale co jeśli zedrzemy z nich te starożytne, dziwne szaty i wszystkie te historyczne naleciałości? Myślę, że warto wtedy, żebyśmy zastanowili się sami nad sobą. Jak często my, w naszym super nowoczesnym zachodnim świecie, budując z pietyzmem własne przekonania o tym, jak wszystko działa, wpadamy po prostu w dokładnie tę samą pułapkę.
Myślisz o takim poczuciu fałszywej sprawiedliwości.
Tak, bo jak bardzo po ludzku zależy nam wszystkim na tym, aby ten nasz świat był bezpieczny, by był do bólu przewidywalny i w pełni całkowicie logiczny. Warto pomyśleć, czy przypadkiem nie pragniemy takiego idealnego świata, wiesz, świata w całości opartego tylko i wyłącznie na jakichś prostych, takich bardzo transakcyjnych umowach moralnych, tak mocno i tak uparcie, że powiedzmy, By za wszelką cenę chronić ten swój własny, osobisty spokój umysłu, jesteśmy no, po prostu gotowi odwrócić wzrok i szczelnie zamknąć oczy na całą tę wielką, przytłaczającą nas nieraz złożoność otaczającej rzeczywistości i no, na prawdziwe, takie no, wręcz obiektywnie pozbawione najmniejszego sensu cierpienie niewinnych obok nas.
Mhm. To zostawia człowieka ze świetnym do namysłu znakiem zapytania w głowie. Zostawia nas w takiej niepewności, ale to zdrowa niepewność.
Mam więc wielką nadzieję, że to dzisiejsze no, niesamowite zanurzenie w te starożytne, często trudne i zawiłe teksty jakoś wyposażyło nas wszystkich no, w solidną, potężną dawkę nowej, takiej wiesz, odświeżającej i chyba mocno zaskakującej wiedzy i zmusiło nas trochę do takiego szerszego, krytycznego myślenia o tym wszystkim, co na co dzień no zaledwie wydaje nam się tak boleśnie oczywiste i jasne. Dziękujemy bardzo za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia.